Duchu Święty, zapraszamy Cię na to miejsce i prosimy Cię, Panie, żebyś teraz, Panie, otwierał nasze serca i nasze umysły, aby wszystko to, co Ty chcesz dzisiaj powiedzieć i co chcesz dzisiaj zrobić, Panie, przyszło i dotykało, Panie, każdego z nas. Każdego z nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I ja chcę się dzisiaj dzielić w tym, co już dzisiaj Emilka śpiewała. Ja się z nią nie umawiałem, co ona będzie śpiewać, w jaki sposób będzie śpiewać, o czym będzie śpiewać, a ja o tym będę chcę dzisiaj głosić, jeżeli Bóg pozwoli. I także w tym samym temacie, co już Marian też zaczął. I z nim też się nie umawiałem. Czyli widzę, jak po prostu, jak przez każdego dzisiaj, który usługuje, po prostu Bóg, Duch Święty, chce mówić tą samą rzecz. Tą samą rzecz. I chcę mówić właśnie o Duchu Świętym, chcę mówić właśnie o tym, że mamy być napełnieni indywidualnie, ale przede wszystkim jako Kościół. Mamy być napełnieni Duchem Świętym, dlatego że Bóg nigdy nie zaplanował czegoś takiego jak Kościół nienapełniony Duchem Świętym. On zaplanował Kościół, który jest napełniony Duchem Świętym i który idzie i czyni Jego wolę. I wiecie, dzisiaj, powiem tak prosto z mostu, że dzisiaj największą tragedią nie jest to, że gdzieś jest Kościół, który po prostu wygląda jak wyschnięta ziemia, jak wyschnięta rzeka. To jeszcze nie jest tragedia. Tragedia jest wtedy, kiedy ci ludzie, którzy tak wyglądają, kiedy jest taki Kościół, już nie pragnie być ponownie napełniony. To jest tragedia dzisiaj. Że gdzieś porzuciliśmy, że może gdzieś są ludzie, którzy gdzieś porzucili już może nadzieję, może już po prostu nie pragną. Nie pragną Bożej obecności, nie pragną być napełnionymi. Nie pragną po prostu obecności Ducha Świętego. To jest tragedią. I wiecie, dla Boga nie ma żadnego problemu, jeżeli jest Kościół, który, mówię, jest opisane w Księdze Izajasza, który wygląda jak pustynia, ale który woła, który po prostu poświęca swój czas dla Niego, który po prostu mówi: Boże, każdego dnia my Ciebie pragniemy, my chcemy Ciebie, żebyś poruszał się na nowo, tak jak poruszałeś się za pierwszych dni, za czasów pierwszego Kościoła, żebyśmy nie tylko my tego doświadczali, nie tylko my, żebyśmy byli przemienieni, ale żeby to trafiło po prostu do tego świata, który jest po prostu zgubionym światem. I wiecie, i Bóg to tak zaplanował, żeby Kościół był jak takie jedno wspaniałe naczynie, z którego Bóg nalewa po prostu do tego zgubionego świata, wylewa na ten świat po prostu rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej, które dotykają ludzi, które przyprowadzają ich do zbawienia, które przynoszą im uzdrowienie, które przynoszą im uwolnienie i inne rzeczy, które przynoszą totalną zmianę życia. Tak to zaplanował po prostu Bóg. I Kościół przez wieki gdzieś to zgubił. I Kościół dalej to gdzieś gubi, ale tak jak mówię, jeżeli Kościół obudzi się i zacznie po prostu wracać do tego miejsca, zacznie mieć oczy otwarte, zacznie widzieć, że jest coś, czego brakuje, że coś jest nie tak. Wystarczy czytać Dzieje Apostolskie i można sobie porównać, czy moje życie, czy życie Kościoła, w którym jestem, czy ono wygląda tak, jak w czasach pierwszego Kościoła, bo to nie było tak, że Bóg to zaplanował tylko dla tego Kościoła tam wtedy. Jak widzimy, pewne rzeczy były rozwijane, ale on nigdy nie zaplanował, żeby tamto się skończyły. Gdzie są dzisiaj te kościoły, w których cień przechodzącego, usługującego uzdrawia ludzi na ulicy? Czy tamten usługujący był jakimś szczególnym człowiekiem? Tylko jedno go odróżniało od każdego innego grzesznika. Był napełniony Duchem Świętym. Szymon Piotr, którego cień uzdrawiał ludzi leżących na ulicy, to jest ten sam Szymon Piotr, który ileś tam miesięcy, może kilka lat wcześniej, zaparł się Jezusa 3 razy w tej samej nocy. Amen? Czy to jest ten sam Szymon Piotr? Czy to jest ten sam Szymon Piotr? Ten sam. On się niczym jako człowiek nie wyróżniał. Nie był jakimś szczególnym supermenem. Wręcz przeciwnie, Bóg pokazał, udowodnił mu, co w nim jest. Pokazał mu, jaki on jest naprawdę. I to dotyka każdego człowieka. Każdy z nas jest taki sam, takim samym grzesznym człowiekiem. Nie różnimy się niczym. Szymon Piotr nie jest lepszy od nas i my nie jesteśmy lepsi od Szymona Piotra. Dlatego Bóg może dzisiaj czynić te same rzeczy, jeśli tylko damy napełnić Mu się swoim Duchem Świętym. Jeżeli będziemy napełnieni i jeżeli będziemy ten stan utrzymywali każdego dnia. Wiecie, myślę, że największy problem dla dzisiejszych wierzących sprawia taki fakt, że nie wszystko dzieje się o tak, nie wszystko dzieje się od razu, nie wszystko dzieje się po prostu jak po wrzuceniu po prostu monety do automatu. Dlatego, że my wychowaliśmy się i w pewnym sensie i żyjemy dalej w czasach, kiedy po prostu, które można by nazwać szybką kawą, szybką herbatą, tak? Kawą z automatu. Tak po prostu my tak nas ten świat uczy, żebyśmy tak wszystko traktowali, tak? Wrzucam monetę i natychmiast mam kawę z automatu. Ale po prostu Bóg taki wcale nie jest. On chce mieć naczynia, których będzie pewien, że on będzie mógł je po prostu użyć. Będzie mógł je później, będzie mógł je po prostu pokazać światu i chlubić się. Że te naczynia nie pójdą i nie zgarną chwały dla samych siebie. Bo tak się też potrafi dziać, gdzie ludzie zaczynają sobie przypisywać Bożą chwałę. Że to dzięki nim, dzięki ich niby jakiejś tam wspaniałej właściwościom i tak dalej, że to wszystko się dzieje. Nie, tak nie jest. Szymon Piotr jest najlepszym tego dowodem. Najpierw go Bóg upokorzył, pokazał mu, objawił mu całą prawdę o nim samym, a później go użył. I to jest właśnie to, czego mamy się nauczyć, że my mamy być tylko naczyniami. Niczym więcej, naczyniami. W tym wszystkim, oczywiście, po prostu mamy być dziećmi Bożymi, tak? Ale mamy być dla Niego naczyniami, z którymi po prostu On będzie napełniał i gdzie będzie wylewał to wszystko, co ma dobre przez Ducha Świętego, będzie to wylewał i dla innych w Kościele, i dla ludzi na zewnątrz. To, że na przykład możemy doświadczać dzisiaj wspaniałych chwil, na przykład podczas uwielbienia, to tylko dlatego, bo ktoś dał się wcześniej napełnić Duchowi Świętemu i pozwolił mu przepłynąć dla innych, żeby inni byli dotknięci, żeby inni zakosztowali tej Bożej obecności, żeby inni trochę poczuli tego nieba. Amen? To nie jest dlatego, że Emilka i Artur, oni się tacy urodzili. Tylko dlatego, że dają się napełnić Duchowi Świętemu i pozwalają Mu przepływać w swoim życiu. A Bóg chce jeszcze więcej. Bóg ma jeszcze więcej. I wiecie, to działanie Ducha Świętego my generalnie możemy podzielić na dwie rzeczy, bo tak nam to pokazuje Biblia. To jest sfera darów Ducha Świętego, kiedy po prostu Bóg, kiedy Duch Święty tak nas używa, że zaczynają się manifestować Jego dary w nas po to, żeby dotknąć życia kogoś innego, tak? I wtedy, czy to przychodzi, czy słowo prorocze, czy słowo wiedzy, czy może ktoś zostać uzdrowiony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest sfera darów, tak? Sfera darów połączona ze sferą mocy. Ale też jest druga sfera, o której tutaj niestety często zapominamy i to się nazywa sfera owocu Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty ma swój charakter i jest osobą. I to jest po prostu, uważam, najważniejsze w naszym podejściu do Niego, że On jest osobą, która ma swój charakter i ona ten swój charakter chce wyrażać przez nas. I ten charakter nazywa się miłość, radość, pokój, wstrzemięźliwość. On po prostu taki jest. To jest On, to nie jesteśmy my. My mamy być takim, można powiedzieć, owocowym wieszakiem. Mamy być tylko tym drzewem, które po prostu wyda owoc. Ale to nie jest nasz owoc. To jest On. To jest On sam. Wiecie, mnie najbardziej poruszają takie świadectwa, jak zaraz wam powiem, dlatego że w nich, w takich przykładach, można już powiedzieć historycznych przykładach, gdzie pokazane jest właśnie, jak Duch Święty właśnie objawia się i poprzez dary, i poprzez owoc. I to jest wtedy właśnie pełnia. gdzie widzimy po prostu Jego moc w działaniu i po prostu widzimy Jego owoc w działaniu. Taki właśnie przykład, jeden z naprawdę z takich, można powiedzieć, nielicznych, niestety, to jest świadectwo Colina Equarta z Anglii i świadectwo przebudzenia w 1970 roku w Anglii. I w ciągu trwania tego przebudzenia, wyobraźcie sobie, jeśli mówiąc właśnie o tej stronie tych darów, o tej stronie tej mocy, każdy, kto przyleciał, kto tam był, bez względu na to, jaką miał chorobę, został uzdrowiony. Tu Bóg pokazuje po prostu ewidentnie, jaka jest Jego wola dla człowieka. Właśnie taki, bo człowiek może się myśleć sobie, a może jest inaczej, a może to jest tylko dla niektórych, a może coś tam, ale kiedy Bóg przychodzi i objawia się, wtedy naprawdę rozumiemy, że to, co tu jest napisane, to jest prawda. Pomyślcie sobie, przez ileś miesięcy trwania tego przebudzenia, bez względu na to, kto przyszedł, czy był zbawiony, czy był niezbawiony, jakąkolwiek by nie miał chorobę, oni o cokolwiek się pomodlili, Bóg to natychmiast uzdrowił. Ale jest też druga strona, strona owocu, która mnie może jeszcze bardziej dotyka. I on to świadectwo mówił, wiecie, w Warszawie kilka lat temu, to było naprawdę to, mogę powiedzieć tak, że byłem na wielu konferencjach, ale na niewielu po prostu była obecność Boża, taka namacalna, tak jak ściana, że można podejść i dotknąć po prostu. I była wtedy po prostu taka właśnie Boża obecność, to było coś niesamowitego. I on opowiadał takie właśnie świadectwo, że jak wyszli ewangelizować i on wyszedł z jakimś tam bratem, byli na ulicy i nagle jakiś był człowiek, który coś tam próbował dyskutować, tak, na temat Ewangelii. I on mówi tak, ten młody człowiek mówi do niego, mówi, po prostu posłuchaj, czy ty chcesz zobaczyć Boga? Ten człowiek był w szoku, mówi, jak to zobaczyć Boga? On mówi, po prostu, czy chcesz zobaczyć Boga? A on mówi, no tak, to po prostu przyjdź do nas, do kościoła. Pomyślcie sobie. Czy znamy takie kościoły, czy my jesteśmy takim kościołem, żebyśmy mogli tak powiedzieć, czy chcesz zobaczyć Boga, to przyjdź do nas do kościoła. I ten człowiek przyszedł i po nabożeństwie był cały zapłakany i przyszedł do nich, powiedział, nawróciłem się, oddałem swoje życie Jezusowi, bo dzisiaj zobaczyłem Boga. A inni się pytają, a jak ty go zobaczyłeś? Bo ja zobaczyłem, jak wy się kochacie. Jaka jest miłość między wami. I ja wiedziałem, że to nie jest z tego świata. I to Kościół też gubi. Bo można mieć znaki, można mieć cuda, można mieć dary. Ale Bóg mówi tak, że świat pozna, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak powie to słowa Jezusa. W ogrodzie Getsemane to wypowiedział. Wtedy świat pozna. Wtedy uwierzy, że ja naprawdę żyję, a wy jesteście moimi świadkami, wy jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I Bóg chce tego w każdym kościele, w każdym. I tylko to jest kwestia po prostu, czy my mu się poddamy. Czy my oddamy mu swoje plany, czy my oddamy mu swoje ambicje, swoje ego, swoje ja i tak dalej, i tak dalej. To tylko od nas zależy. Tak jak powiedział Marian, że po prostu, jeżeli my coś oddamy, to on chce w to miejsce wlać Ducha Świętego, tak? I chciałem coś przeczytać w końcu z Biblii. I to jest polecenie, to jest nakaz, to jest przykazanie, można powiedzieć. Efezjan 5 rozdział, od 18 do 25 wersetu. I jest napisane tak, w 18 wersecie. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. W Biblii Gdańskiej jest troszeczkę lepiej, bo jest napisane bądźcie napełnieni duchem. Bądźcie napełnieni duchem. Ale w Grece jest jeszcze silniej, bo tam jest użyte takie sformułowanie, które trzeba by tak przetłumaczyć. Dawajcie nieustannie napełniać się Duchowi Świętemu. Dawajcie nieustannie napełniać się Duchowi Świętemu. I to, co pokazuje Paweł w tym fragmencie, to jest po prostu albo to, albo to. Albo rzeczy tego świata, bo ty musisz czymś zapełnić swoją duszę. Musisz czymś się napełnić. Nie możesz pozostać pusty. Tak jest skonstruowany człowiek. Nie może pozostawać pusty. On musi być zawsze czymś napełniony. Albo rzeczami tego świata, albo Bóg daje coś lepszego, albo Duchem Świętym. Jeżeli nie będziesz napełniał się Duchem Bożym, zawsze znajdziesz coś sobie w tym świecie, co zacznie napełniać twoją duszę. Taki substytut, tak? To dlatego właśnie z tego właśnie powodu ludzie w świecie, powiedzmy sobie szczerze, my, tak? Sięgaliśmy po coś, tak? Czy sięgaliśmy po alkohol, czy sięgaliśmy po narkotyki, czy może jakieś inne rzeczy, bo szukaliśmy napełnienia, bo szukaliśmy tego nasycenia. Ale po prostu Bóg dla nas i dla świata ma coś lepszego. On ma napełnienie się Duchem Świętym. I Paweł mówi konkretnie. Mówi, to jest rozkaz. Dawajcie się napełniać Duchowi Świętemu. Dawać się napełniać Duchowi Świętemu zależy od nas. Jeżeli ja mu pozwalam, on to zrobi. Jeżeli ja mu nie pozwolę, jeżeli zapełnię swoje życie czymś innym, on mnie nie napełni. A jeżeli on mnie napełni, to on mnie napełni właśnie tymi rzeczami. On mnie napełni po pierwsze swoim owocem i to będzie widoczne. Miłość, radość, pokój. To jest coś, co nie jest jakieś wirtualne, to jest coś, co jest realne. Każdy z nas, kto się narodził na nowo, chociaż raz w życiu, doświadczył tego napełnienia. Wie, gdy przychodziła ta miłość. Wie, kiedy powstawała w nim radość. Na przykład może chociaż wszystkie okoliczności wokół po prostu były całkowicie przeciwne. Wie, co to znaczy pokój Boży. Że nie atakujecie żadne poczucie winy, nie atakujecie żadne potępienie, jakieś poczucie niesprawiedliwości, nic, nic, nic. Po prostu masz pokój. Że może gdzieś wokół ciebie ludzie może nawet giną, może po prostu jest jakiś wielki strach, może jakieś różne rzeczy się dzieją, a ty chodzisz i masz pokój. Bóg chce to dla każdego z nas, żebyśmy tego doświadczali, żebyśmy byli tym napełnieni. I wiecie, mi się zawsze podoba to, co Dawid powiedział w psalmie, kiedy powiedział, że mój kielich przelewa się. Kielich to jest to naczynie, którym my jesteśmy. On się przelewa. Czyli po prostu mamy być tak napełnieni, żeby to się z nas przelewało. A jeżeli ma się to przelewać, to już nie jest to dla nas, to jest dla innych. Amen?
Amen.
Czyli te rzeczy, które po prostu, gdy Duch Święty w nas powstaje, zaczynają dotykać ludzi, którzy nas otaczają, nasze rodziny, kogo spotykamy w pracy, w szkole, na ulicy, w sklepie, gdziekolwiek jesteśmy. Oni mogą tego doświadczyć, że my mamy coś, czego oni nie mają. Miłość, radość, pokój. I że to jest dla nich i oni też to mogą wziąć. I zaczynają poznawać po prostu Boga w ten sposób, tak? I z drugiej strony właśnie ta kwestia tych darów, tak? Mocy, że to też ma się przelewać. Ja jestem smutny po prostu, naprawdę jestem smutny, kiedy po prostu przychodzi spotkanie i nie ma proroctwa, choćby jednego proroctwa. To jest tak, jakbyśmy poszli gdzieś głodni do jakiejś restauracji i nawet okruszka nie zjedli. To ma się przelewać z każdego z nas. To nie jest tylko dla usługujących. To nie jest tylko dla Emirki i Artura. To nie jest tylko dla Mariana. To ma być w życiu każdego z nas. To ma się przelewać. Paweł mówi w 1 Koryntian 14 rozdziale, że kiedy się spotykacie, kiedy jesteście wszyscy razem na spotkaniu, to mówi, to jest tak, ja bym to sparafrazował, to jest koncert darów. To jest koncert darów. Jeden usługuje psalmem, drugi hymnem, inny usługuje nauczaniem, inny czymś tam i nagle się okazuje, że po prostu każdy z nas, Paweł nawet mówi, że wszyscy nawet możecie prorokować po kolei. Ale wiecie, żeby takie rzeczy się działy, to tak jak to już było powiedziane wcześniej. My musimy się dawać, napełniać Duchowi Świętemu. Ale to jeszcze nie jest wszystko. To nie... Owoc i dary, to jeszcze nie jest wszystko. Jest więcej rzeczy. Weźmy na przykład sobie jeszcze może, a jeszcze zanim może przejdę do tych kolejnych rzeczy z tym związanych, oczywiście one są, bo to wszystko jest powiązane, bo to jest wszystko charakter Ducha Świętego, to tylko chciałem właśnie też pokazać po prostu parę rzeczy właśnie tutaj z tego fragmentu w Efezjan, tak, gdzie jest napisane właśnie jeden ze sposobów, w jaki sposób mamy się napełniać po prostu Duchem Świętym, tak, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne. I wiecie, my jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże i dlatego, że jesteśmy trójdzielną osobą. Każdy z nas jest trójdzielny. Ma ducha, duszę i ciało. Jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, z duchem nie ma problemu, tak? Tam mieszka Duch Święty. Jest okej. Ale jest problem, pozostaje problem z duszem i z ciałem. I tutaj czym zaczynamy karmić duszę i nasze ciało, to wyrośnie. Jeżeli będziemy karmić rzeczami światowymi, będą wyrastać rzeczy światowe. Jeżeli będziemy karmić rzeczami duchowymi, czyli właśnie tymi psalmami, hymnami, tymi pieśniami duchowymi, no to napełnienie nas tylko się będzie po prostu pomnażać. Także to jest bardzo ważna rzecz. I dalej, 21 werset. Kolejna rzecz, która przynosi napełnienie Ducha Świętego. 20. Dziękując, dziękczynienie, tak? Czyli nie narzekamy. O, bo ten, bo tamten, bo ci, bo tamci, bo takie i takie sytuacje. Nie narzekamy. Dziękujemy za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 21 werset, to też jest do napełniania się Duchem Świętym, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To też możemy praktykować. Też Duch Święty tym będzie przychodził, kiedy będziemy praktykować 21 werset, tak? Dalej, i później czytamy o małżeństwie, tak? 22 werset i 25. 22 mówi, żony bądźcie poddane mężom swoim, a później mężowi miłujcie żony wasze. To teraz ja się pytam, jak to jest możliwe, jeżeli nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym? Jeżeli gdzieś widzimy lub doświadczamy tego w małżeństwie, że jest jakieś rozerwanie, jest jakiś rozdźwięk, są jakieś rzeczy nie tak, to właśnie dlatego. Bo jedno lub drugie lub oboje nie napełnili się Duchem Świętym i nie pozwolili Jemu działać tak, jak On chce. W niej być poddaną Jemu, by miłować tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Wiecie, to, co czytamy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, 42 werset, gdzie jest napisane, że i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chlebach, w modlitwach i później, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. I później jest, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i tak dalej, i tak dalej. 46 werset, jednomyślnie uczestniczali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. 47, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. I później jest napisane, że Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. To wiecie, to jest wszystko charakter Ducha Świętego. Tak będzie wyglądał każdy Kościół, który się poddał Duchowi Świętemu i pozwala mu się napełniać. I tak nie będzie wyglądał każdy Kościół, który nie będzie pozwalał Duchowi się napełniać. Jeżeli się poddamy Duchowi Świętemu, jeżeli będziemy się indywidualnie i grupowo jako Kościół poddawać, to tak będziemy wyglądać, bo to jest Jego charakter. On taki jest. On tak chce, żeby tak właśnie wyglądało życie Kościoła. Pomyślcie sobie, to co jest napisane w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich, 32 werset. Pomyślcie sobie, czy znacie taki kościół? 32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Wiecie, znacie po prostu takie, to takie powiedzenie o Polakach, tak, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie polityczne. Wiecie, to jest niemożliwe, to jest po prostu, to jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Jeżeli chcemy tak właśnie wyglądać i tak funkcjonować, bo wiecie, nasz organizm jest stworzony właśnie na podobieństwo Boże, ma jedno serce, jedną głowę, jeden umysł, jedno pragnienie. I tak samo Bóg zaplanował, żeby Jego Kościół był tym jednym organizmem, gdzie jest jedno ciało, ono nie jest rozczłonkowane, palce, ręce, nogi, one nie są gdzieś oddzielnie, nie są gdzieś porozrzucane, one są razem. I razem funkcjonują, by zrobić jakąś tam jedną rzecz w danej chwili. Tak samo i Kościół ma być jeden. Ma mieć jedno serce, jedną głowę, jedno pragnienie. Ale to jest niemożliwe, jeżeli nie damy się napełnić Duchowi Świętemu. Jeżeli nie będziemy praktykować tego napełniania się Duchem Świętym. Jeżeli będziemy to robić, jeżeli będziemy mu się poddawać, to takim Kościołem będziemy. Że inni to zobaczą i powiedzą, to jest ten Kościół. Ma jedno serce, ma jedną głowę, ma jedno pragnienie. To widać, ma wszystko wspólne. Pomyślmy sobie, jak to było w tamtym czasie. Czyż oni nie byli jacyś inni od nas? Nie byli inni od nas. Dla mnie to jest niesamowite. Gdy ja to czytam, że po prostu Bogu udało się stworzyć coś takiego, ale On to stworzył ze względu na nas. Dzisiaj Kościół powinien wyglądać daleko lepiej i daleko na wyższym poziomie niż wtedy. Bo wtedy to był Kościół, który, pomyślcie sobie, to wszystko, to co czytamy, 2, 4 rozdział, to jest wszystko w momencie, kiedy oni wciąż wierzyli, że tylko jest zbawienie dla Żydów. Dopiero 10 rozdział Dziejów Apostolskich przychodzi objawienie po prostu do Szymona Piotra od Boga, tak, od Ducha Świętego, że także poganie są, mają być częścią tego Kościoła. Amen? I wiecie, taką szokującą rzecz Derek Prince powiedział, wtedy porównując tamten Kościół i dzisiejszy, nazwijmy to współczesny Kościół. Ja nie mówię o tych pojedynczych kościołach, gdzie obecnie jest to przebudzenie, ale on powiedział tak, że jemu tak Bóg pokazał, że w pierwszym kościele 95% wszelkiej działalności to był Duch Święty. Więc jeżeli by stamtąd zabrano te 95% działalności, to by zabrano po prostu Boga stamtąd, tak? Zabrano by Ducha Świętego, zabrano by po prostu wszystko, ten Kościół stałby się martwy. A o współczesnym Kościele powiedział, a my mamy 5%. Dzisiaj mówi tak jak wtedy on to widział, tak? Jeszcze przed odejściem do Pana. Powiedział, że on widzi, że we współczesnym Kościele to jest 5% wszelkiej działalności, jaką czyni Kościół, to jest Duch Święty. I gdyby zabrano te 5%, to Kościół by nawet nie zauważył, że zostało zabrane. To jest bardzo szokująca rzecz, ale bardzo prawdziwa. My musimy zmienić swoje myślenie w tym temacie, że jest coś więcej. Musimy na nowo rozniecić swoje własne pragnienia. Musimy na nowo po prostu wrócić do tego punktu, kiedy zaczniemy być głodni tego, żeby przebywać w obecności Bożej, żeby z nas się przelewało, żeby każdy, o kim pomyślimy, mógł tego doświadczać. Drugi Koryntian 4,7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która przewyższa wszystko, jest z Boga, a nie z nas. I Paweł tu mówi znowu dwie rzeczy. My jesteśmy naczyniami, Duch Święty jest skarbem. On jest skarbem. Czyli co my robimy ze skarbem? Co robicie ze skarbami? Rzucacie tak byle gdzie, to leży sobie takie porozwalane? Czy chronicie, pucujecie, zabezpieczacie, wiecie, sejfy, kłódki, banki i tym podobne rzeczy. Co robimy ze skarbami? Czy Duch Święty jest dla nas skarbem dzisiaj? Czy rzeczywiście On jest dla nas wszystkim? No bo skarb to jest coś, no można powiedzieć, to jest wszystko dla mnie, to jest mój skarb, tak? To jest wszystko, ja nic więcej nie pragnę, tylko tego skarbu. Czy Duch Święty jest dzisiaj dla nas skarbem? W Jana 7 Jezus powiedział tak, że właśnie to już wcześniej mówiłem, że właśnie te rzeki wody żywej mają po prostu z nas wypłynąć. I one mają trafić do świata, mają po prostu dotknąć niewierzących, mają przynieść po prostu uzdrowienie. No, słuchajcie, myślę, że wielu z nas dzisiaj jest smutnych, rozgoryczonych, sfrustrowanych, kiedy się patrzy, kiedy po prostu nie widzi tych rzek. Że to są jak jakieś małe strumyczki, że to są może jakieś takie małe cieki wodne. My naprawdę powinniśmy wszystko zrobić, zapłacić każdą cenę, przyjść do Boga i wołać dotąd, aż po prostu Bóg zamanifestuje się w ten sposób przez nas. Wiecie, jak właśnie był ten Leszek Korzeniecki, to sprzedawał książki i Piotrek kupił taką książkę, napisał, to są świadectwa Billa Johnsona i Randy Clarka właśnie na temat tego, jak Bóg poruszył się w ich życiu. I w ich życiu nie było lepiej niż jest dzisiaj w naszym kościele. I bardzo jest, bardzo fajne mi się to podoba, to właśnie Piotrek mi to powiedział, to zdanie, które powiedział Bill Johnson. Mówił tak, że na początku oni tak, głosili prawdę, głosili Boże Słowo, modlili się, spotykali się bardzo często, tak, nie wiem, może codziennie, może nie, ale spotykali się, modlili się. Spotykali się, na, żeby uwielbiać Pana. Robili wszystko, co mogli i nie było tego. Więc nie czujmy się źle z tym, że jeszcze tego nie widzimy, chociaż właśnie takie rzeczy robimy, tak? To dlatego właśnie po prostu staramy się spotykać codziennie, że każdy może przyjść, każdego dnia w tygodniu, żeby po prostu szukać Boga, żeby się modlić, żeby uwielbiać. I on mówi, że i to właśnie było frustrujące, że nie, przez długi czas nie było nic, żadnego takiego większego poruszenia Bożego. I mówi, i nagle, jak znikąd, po prostu modlił się w sklepie za jakąś osobę i ta osoba natychmiast została uzdrowiona. I od tego momentu to tak jakby się wszystko otworzyło. Wszystko. Więc takie właśnie świadectwa dają nadzieję, że żebyśmy się nie załamywali, żebyśmy się nie poddawali. Jeżeli po prostu, jeżeli się modlimy, jeżeli szukamy Boga, to Bóg mówi, że jeżeli prosicie, jeżeli pukacie, to wam otworzą. Jeżeli pragniecie, będziecie nasyceni, tak? To są Boże obietnice. Kwestia czasu to jest Boża kwestia. To jest coś poza nami, bo Bóg wie więcej, niż my wiemy. Ale to, że On chce mieć taki sam Kościół, jak jest opisany w Dziejach Apostolskich, jakiego doświadcza właśnie Bill Johnson, czy o jakim mówił Leszek Korzeniecki, coś, co się powoli zaczyna działać, to jest wszystko dla nas. Tylko nie poddawajmy się. Idźmy naprzód. Dawajmy się Duchowi Świętemu napełniać codziennie. Dawajmy. I przyjdzie taki moment. I teraz właśnie chciałem króciutko już powiedzieć, co są te inne rzeczy, które głównie Paweł wymienia, poza tym darem, poza darami, poza owocem, co bez niego pozostaje poza naszym zasięgiem. Weźmy sobie Koryntian 2 rozdział. Pierwszy list do Koryntian 2 rozdział. Tak, i wcześniej właśnie na samym początku tego rozdziału Paweł mówi o tym, że mają się, że w tym, co robił, w tym jego głoszeniu okazywał się właśnie duch i moc, tak? Później mówi o tym, że przepływa właśnie przez nich ta mądrość Boża, tak? I od 9 wersetu. Od 9 wersetu. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam to objawił Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Pomyślcie sobie, co tu jest napisane. Tu jest opisana ta sfera, która normalnie dla człowieka pozostaje poza zasięgiem. To jest poznanie Boga. To jest poznanie Boga i to, co On przygotował dla tych, którzy Go miłują. Czy my znamy swoje dziedzictwo? Czy my naprawdę znamy swojego Boga? I Paweł mówi, to objawia Duch, bo Duch wszystko to wie. Więc jeżeli my się nie napełniamy Duchem Świętym, to wszystko pozostaje poza zasięgiem. Ale kiedy się napełniamy Duchem Świętym, to wszystko, to oczywiście nie wszystko naraz, On to przynosi nam. Zaczynamy poznawać, co On przygotował dla nas i jaki jest Bóg, jaki jest Jego charakter. Zaczynamy Go poznawać takim, jakim On jest naprawdę. Rzymian 8. Rzymian 8 to jest cała sfera. Nie będziemy tego czytać całego, absolutnie, bo to jest za długo, ale cały ten rozdział polecam wam, bo tam jest napisane, co Duch Święty czyni i co On chce czynić w naszym życiu. Cały rozdział, calutki. Rzymian 8 nam mówi o życiu z Bogiem. Rzymian 8, to co On przynosi, to czym On się staje w naszym życiu, Duch Święty, to jest życie z Bogiem. To jest sprawiedliwość, to jest pokonanie cielesności. To znowu jest po prostu poznanie dziedzictwa, poznanie synostwa w Nim. I to jest rozwiązywanie problemów poprzez modlitwę. I jeszcze inne rzeczy, tak? Marian czytał o tym, że wiemy, że jesteśmy nieodłączeni od miłości Bożej. Cały 8 rozdział. Przeczytajcie sobie z Duchem Świętym. Pójdźcie do domu i sobie przeczytajcie i zobaczcie, co to jest. W Biblii Gdańskiej mi się bardzo podoba, jak jest napisane właśnie w 2 wersecie, że to jest Duch życia w Chrystusie Jezusie. On jest tu nazwany Duch życia w Chrystusie Jezusie. Czyli bez Niego nie ma życia w Chrystusie Jezusie. To życie przez nas nie przepływa i my nie żyjemy tym życiem. Ale jeżeli On jest, jest obecny, On staje się tym życiem. O tej modlitwie krótko, bo to jest bardzo ważne. To jest 20 czy 30? 26? 26 werset. 8, Rzymian 8, 26. Tak, i jeszcze raz przypominam, że tam wcześniej jest napisane, że Duch pomaga nam przezwyciężać nasze cielesności. Bez Niego nie pokonamy. Będziemy dalej chodzić w swoich grzechach. Będziemy dalej chodzić w swoich słabościach i w swoich upadkach. Ale po prostu Duch ma moc, żeby to wszystko pokonać w naszym życiu. I teraz 26 werset mówi o tym, że jesteśmy w obliczu jakichś problemów. Że jest coś, czym się jesteśmy słabi. Słabość wynika z tego, że nie możemy tego pokonać. To może być jak najczęściej, ja wierzę, że to najczęściej to są jakieś okoliczności, w których jesteśmy, gdzie diabeł próbuje nam wmówić, że nie ma wyjścia z tych okoliczności. I co tu jest napisane? 8:26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy, w słabości naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, ani jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą wstawia się za świętymi. Czyli widzimy, po pierwsze, że Bóg wstawia się za świętymi. On, Jego wolą nie jest twój upadek, Jego wolą nie jest, żeby pokazać ci, jaki to ty jesteś na nic i tak dalej, bo to jest robota diabła. Jego wolą jest wstawić się za tobą i dać ci narzędzie, tak to nazwę, dać ci narzędzie, żebyś mógł wyjść z tego problemu, z jakiejś opresji, może choroby, może z czegokolwiek. I on mówi po prostu w taki sposób, tak jakby to parafrazować, tak? Poddaj się Duchowi. Daj Mu się napełnić i kiedy dasz Mu się napełnić, On w tobie powstanie jak rzeka i zacznie się modlić przez ciebie w niewysłowionych westchnieniach i pokona te wszystkie okoliczności, te wszystkie problemy, które są w twoim życiu. I błąd, który właśnie często my czynimy, to jest to, że pozwalamy, żeby okoliczności, żeby myśli z tym związane opanowały nas, opanowały nasz umysł, opanowały nasze serce i nie modlimy się. I wtedy po prostu tak diabeł rządzi w naszym życiu. Ale jeżeli to wykonamy, co tu jest napisane, będziemy widzieć zwycięstwo. Poddajmy się Duchowi, dajmy Mu się napełnić. Niech On z nas wypłynie. Niech z nas wypłynie w tych niewysłowionych westchnieniach. Amen? Już nie będziemy tego wyświetlać tak na szybko. 2 Tymoteusz 1, 7 jest napisane o tym, że Bóg nie dał nam ducha strachu, ale dał nam ducha mocy, miłości, powściągliwości. Czyli znowu po prostu widzimy, że jak Duch Święty działa w nas. Działa w nas jako moc, daje nam miłość, daje nam powściągliwość. Filipian 2. Bóg to w nas, według upodobania swego, sprawia w nas chcenie i wykonanie. Jak w nas to robi? Przez Ducha Świętego. To Duch Święty jest z nami, tak? Ojciec zasiada na tronie. Jezus jest po prawicy Ojca, ale Duch Święty jest w nas. I on będąc w nas, daje nam chcenie do jakichś rzeczy. Na przykład idź do tej siostry. Ona ma problem, pomóż jej. Tak? No ale Panie, jak mam to zrobić? Ale o co chodzi w ogóle? Ja Ci dam wykonanie. Tylko idź. Tak? Dlatego tam jest napisane, że czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Czyli po prostu, ale Panie, ale coś tam. Ale może to nie Ty, ale może coś. Nie, idź. Nie zastanawiaj się nad tym. Po prostu idź, wykonaj to, co Ci mówię. I zobaczysz, że będę działał, jeżeli pójdziesz. Jeżeli zrobisz to, co Ci mówię. On sprawia w nas chcenie i wykonanie. Do różnych rzeczy. Do różnych. Tak? I później jest napisane, jakby w tym samym ciągu, w 15 wersecie, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi, bez skazy, ani czegoś w tym rodzaju. Abyśmy się stali dziećmi. Tak? Żeby po prostu Bóg mógł o nas powiedzieć, to są moje dzieci i one są nienaganne. Są bez skazy. Tak? Te dzieci mają się złożyć razem na tą oblubienicę, bez skazy i zmazań, ani czegoś w tym rodzaju. Jeżeli tylko poddamy się i damy się napełnić Duchowi Świętemu. I wiecie, i na koniec, dwie rzeczy. Pierwsza, która powoduje, że ten owoc, jego owoc nie manifestuje się w nas. Efezjan 4,30, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Efezjan 4,30. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I dalej. Dalej. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyki, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. To jest coś, co zatrzymuje owoc w naszym życiu. Tu chodzi o relacje. To jest to, w jaki sposób odnosimy się do innych ludzi. Nie ma to znaczenia, czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest brat, siostra, czy to jest pani w sklepie. To nie ma znaczenia. Bóg mówi, że to zasmuca Ducha Świętego. Jeżeli Duch jest zasmucony w nas, zapomnimy o owocu. Zapomnimy o tym, że przez nas będą się manifestować miłość, radość i pokój. On jest osobą. Jego można zranić. Jego można zasmucić. 1 Tesaloniczan 5,19 mówi o tym, o tej drugiej sferze, tak? Że Bóg powierza nam coś, że Bóg daje nam te dary. On chce, żeby pewne dary się przez nas manifestowały w danej chwili. Ducha nie gaście. Można go zagasić. Biblia mówi, że można ducha zagasić. Czyli, że to jest nasze działanie, które powoduje, że Duch Święty nie manifestuje się w darach. To jest wtedy, kiedy na przykład odrzucamy po prostu, komuś Bóg daje proroctwo, a ktoś nie powiem. Idź się pomódl o tą osobę. A, coś tam. Albo coś jeszcze innego. Albo na przykład, tak jak było w przypadku Tymoteusza, pozwalamy, żeby strach rządził w naszym życiu. Może na przykład strach przed człowiekiem. I wtedy te dary nie będą się manifestowały. Duch pozostanie zagaszony w naszym życiu. To są rzeczy realne. I ja wiem, że każdy z nas w jakiś sposób tego niestety doświadczył. Gdzieś niestety był przyczyną tego, czy tego zasmucenia, czy tego zagaszenia. I te rzeczy po prostu, my musimy być tego świadomi po to, żeby te rzeczy natychmiast usuwać z naszego życia. Jeżeli gdzieś coś jest nie tak w relacjach, idziemy, naprawiamy relacje. Jeżeli wiem, że Duch Święty mnie prowadzi do czegoś, w swoim darze mamy mu być posłuszny, mam mu być po prostu poddany. Nie mam tego zagaszać, nie mam się bać innych ludzi. I na koniec, nie przeczytam tego całego, przeczytam tylko krótki fragment. Znowu 8 rozdział, ale tym razem Księgi Przypowieści. I polecam wam, żebyście to czytali z Biblii Gdańskiej albo z tej właśnie uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, bo już jest, tak jak mówię, jest dostępna, jest takie współczesne tłumaczenie. Cały rozdział 8 Księgi Przypowieści Salomona. To jest rozdział, w którym Duch Święty wypowiada się do nas. On to mówi od siebie. On to mówi do nas. I zobaczcie po prostu, co on mówi. Ja tylko fragmenty właśnie z tego... Macie, masz ten tłumaczenie współcześnione. Jak tam jest Biblia Warszawska, to możesz zmienić na tą gdańską współcześnioną. Wiesz? I Duch Święty mówi tak. Dzięki 15 werset, masz? Księga Przypowieści Salomona 8:15. Od 8:15. Do 19 werset, do 19. Dzięki mnie królowie rządzą i władcy stanowią sprawiedliwość. Dzięki mnie panują władcy i dostojnicy, wszyscy sędziowie ziemi. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci, którzy szukają mnie pilnie, znajdą mnie. Przy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe bogactwo i sprawiedliwość. Mój owoc jest lepszy niż złoto, nawet najczystsze złoto, a moje plony lepsze niż wyborne srebro. On mówi tutaj tak, beze mnie zapomnij o jakimkolwiek, o jakiejkolwiek pozycji autorytetu i że będziesz wykonywał to, ten autorytet po prostu w sprawiedliwości. Zapomnij, beze mnie zapomnij. Jeżeli przyjdziesz do mnie, poznasz coś, co jest lepsze niż złoto na tym świecie. Poznasz mój owoc. Poznasz mnie. Tak? Później od 32 wersetu do końca. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, bo błogosławieni są ci, którzy strzegą moich dróg. Słuchajcie pouczeń, nabądźcie mądrości, nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich wrót każdego dnia i strzegąc od drzwi moich bram. Bo kto mnie znajduje, znajduje życie i otrzyma łaskę od Pana. Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyżąda krzywdę swojej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Ja myślę, że tego nie ma co komentować. Duch Święty tu wyraźnie mówi. Z Nim jest życie, bez Niego jest tylko śmierć. Ale żeby mieć to życie, my musimy na każdy dzień czuwać u Jego bram. Amen. Pomódlmy się, nie wiem, co dalej jeszcze Marian ma tam w planach, ale pomódlmy się, żeby teraz każdemu Duch Święty, każdemu z nas pokazywał sfery, w których nie jesteśmy Mu poddani, które sprawiają nam problem, że nie jesteśmy napełniani w tych sferach Nim.